Moi kochani, witam was bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wczoraj wieczorem, kiedy jeszcze byłem na obozie w Oświece, spotkałem się z jednym z młodych ludzi z naszej społeczności w Janikowie, który jako już młody człowiek zaczyna głosić Słowo Boże. I on mi się zapytał, no gdzie ja będę a kto będzie w Janikowie. I muszę wam powiedzieć, że już kilku ludzi jest takich, których Bóg postawił w tym miejscu i którzy stają już na pierwszej linii i mówią o Panu. I to jest niezmiernie ważna sprawa, abyśmy my również wejrzeli we własne serca. Być może to my również jesteśmy do tego powołani przez Boga. Ale czasami przez jakąś można nadmierną skromność nie chcemy podjąć pewnego Bożego dzieła. Duch Święty będzie nam pokazywał, w jakim celu Bóg nas postawił w tym kościele, w tym zborze. I kiedy 2 tygodnie temu mieliśmy chrzest, a jeszcze przed chrztem takie nauczanie dla tych katechumenów, zadałem każdemu z nich pytanie, czy ma w swoim sercu coś, czym by mógł usłużyć w naszej społeczności. I myślałem, że właściwie każdy będzie tam się jakoś wypierał, nikt nic nie ma, nikt nie chce służyć. I tu byłem w błędzie. Ci ludzie w swoich sercach przez Ducha Świętego już mieli coś powiedziane, czym mogliby usłużyć w danej społeczności. Niezmiernie ważna sprawa, przecież my jesteśmy Bożym Kościołem. Jesteśmy kapłanami Boga Wszechmogącego, który nas powołał do tego, aby głosić dobrą nowinę całemu światu. I to jest nasza powinność, to jest nasz obowiązek. To jest tak, jak codziennie jemy chleb, to tak samo powinniśmy codziennie głosić Boże Słowo i dzielić się tym, co Pan uczynił w naszych sercach. Cieszę się z tego powodu, że dzisiaj brat Maciej właściwie rozpoczął to słowo, to kazanie, które dzisiaj chcę głosić, a modlitwy wielu z was to były modlitwy takie, które właściwie ukierunkowują nasze myślenie i pokazują nam pewną sytuację, w której my jako ludzie wierzący znaleźliśmy się. A więc, jaka jest nasza sytuacja? Wyznaliśmy Pana Jezusa Chrystusa. I On teraz wprowadził nas na drogę, którą jest On sam. Na drogę, która prowadzi do Królestwa Jego Ojca, a naszego Boga Wszechmogącego. Czyli jesteśmy już jako wydzieleni z tego świata. Jesteśmy już na tej drodze, która nazywa się drogą wąską, drogą Jezusa Chrystusa. I teraz idziemy tą drogą, moi drodzy. Ale po prawo, po lewo, gdzieś tam pojawiają się różnego rodzaju przeszkody, przeciwności, zagrożenia. I musimy czasami stanąć naprzeciwko wroga, którym jest kto? Którym jest szatan. To jest oczywiste. Bo to jest jego robota, to jest jego dzieło. Do tego został powołany i trudno, żeby on nie wykonywał swojego dzieła. On to dorobi doskonale. Staje na naszej drodze, aby się z nami potykać, aby nas wyrwać z tej drogi, którą jest droga prowadząca do Królestwa Bożego. Jakie inne zagrożenie? Zagrożenie tego świata. Ta droga nie jest tą drogą szeroką, która prowadzi przez cały świat, ale to jest ta droga wąska, która prowadzi przez ten świat. Droga wytoczona przez Pana Jezusa Chrystusa, która prowadzi, ale na prawo i na lewo jest ten świat ze swoimi pożądliwościami, ze swoją mocą wyciągania z tej drogi ludzi i on również jest dla nas zagrożeniem. I słyszałem takie modlitwy właśnie, które mówiły o tym, że stajemy w tym zagrożeniu i musimy stoczyć jakiś bój. Trzecim elementem, który nas chce zdominować, jesteśmy my sami. Ten nieodrodzony człowiek, który jednak gdzieś tam się tli we mnie. Jeżeli jestem ja mocny, nowonarodzony, odrodzony w Panu i w mocy Pana Jezusa Chrystusa idę na tej drodze, to zwyciężam. Ale jak tylko gdzieś coś zaniecham, gdzieś zacznę jeść zły pokarm, gdzieś zatruję się czymś, to nagle słabnę. I ta moja pożądliwość, która gdzieś drzemie na dnie mojego serca, chce mnie zdominować. Chce być nade mną. Chce mną rządzić. I również ta moja pożądliwość chce mnie wyrwać z tej drogi, którą jest Pan Jezus Chrystus. A więc jako dzieci Boże, wnioskując, ciągle stoimy przed jakimiś zagrożeniami, przed jakimiś bitwami, które trzeba stoczyć. I to jest dla nas pewnym zagrożeniem. Ale czy jesteśmy w tym osamotnieni, w tym naszym boju? Pragnę wam udowodnić przez Boże Słowo, że nie jesteśmy. Jeżeli ktoś ma Biblię, to otwórzcie, moi kochani, na stronie 488, druga księga Kronik, 20 rozdział tej drugiej księgi Kronik. Przeczytamy o takim fajnym zdarzeniu, które miało miejsce bardzo dawno temu. Strona 488, 20 rozdział. Był taki król w Judzie, Jehoszafat. On był synem Asy, a jak pamiętacie, moi kochani, Asa rozpoczął taką reformę w całej Judzie i w Jerozolimie, polegającą na tym, żeby wyrzucić wszystko to, co jest diabelskie, wyrzucić wszystko to, co jest złe i żeby w końcu z powrotem wejść na drogę Pana. I jego syn Jehoszafat również fajne rzeczy robił, dlatego że może przeczytam, jakim on był królem. Władzę królewską po swoim ojcu, czyli Asie, objął Jehoszafat, który umocnił swoje stanowisko wobec Izraela. Izrael, wiadomo, że odszedł w tą złą drogę. I był Pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów, ale szukał Boga swoich ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. I teraz on, moi kochani, ten Jehoszafat wyznaczył kilku książąt, którzy mieli iść w teren, być tymi ewangelistami i zacząć mówić o tym Bogu prawdziwym. I w 9 wierszu czytamy tak, przepraszam, w 8. I kto poszedł? Poszedł tak, książę Ben-Haila, Obadiasz, Zachariasz, Natanael, Michajasz, i jeszcze inni. I czy i ci nauczali w Judzie, mieli za sobą księgę zakonu pańskiego, obchodzili oni wszystkie miasta judzkie i nauczali lud. Wtedy strach przed Panem padł na wszystkie królestwa ziem sąsiadujących z Judą i nie ośmieliły się wszczynać wojny z Jehoszafatem. Moi kochani, zobaczcie, jaka moc była w tym, że nagle lud zaczął przyjmować Boże Słowo, a jak przyjmował Boże Słowo, to co ten lud robił? Oddawał cześć Bogu prawdziwemu, Bogu wszechmogącemu. I kiedy my w swoim życiu zaczniemy również to czynić, oddawać cześć Bogu, to Słowo Boże mówi, że wszystkie królestwa, albo bym inaczej powiedział, wszystkie zagrożenia, które są wokół nas, świat, szatan, nie będzie miał do nas dostępu. Kiedy my otworzymy nasze usta w modlitwie dziękczynnej, w modlitwie uwielbieniowej dla Boga Wszechmogącego, stajemy się Jego ludem, pod Jego osłoną, pod Jego ochroną i żadne moce piekielne już nas nie przemogą. Bo Kościół Boży, który został wykupiony przez krew Jezusa Chrystusa, to jest Kościół ludzi, którzy wielbią swego Boga Wszechmogącego. A ta bitwa, o której mówiłem wcześniej i zaraz będę o niej czytał, to jest pewien przykład i wzorzec, jak my mamy postępować w naszym życiu z naszymi zagrożeniami. 20 rozdział drugiej księgi Kronik. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi także niektórzy Maonici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem. Ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu, i oto już są w Hason Tamar. Słabo widzę troszeczkę, ale to nie będę się tak mocno jąkał. To jest w Eden Gedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też poc całej Judzie. I może do tego momentu. To En Gedi leży na zachodnim brzegu Morza Martwego. Tak bardziej na północ. Czyli bardzo blisko już Jerozolimy, tam gdzie król judzki był. To zagrożenie było niesamowicie wielkie, dlatego że te ziemie, które są na wschód od Morza Martwego, tam gdzie byli ci Filistyni, Moabici i inni, te narody chciały zdominować i zniszczyć królestwo judzkie. Królestwo, można powiedzieć, tych ludzi, którzy wyznawali Boga Jahwe, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. Tych ludzi, którzy czcili tego Boga. Jednak ktoś się chciał, no, kto chciał iść na tą wojnę i tacy się znaleźli. I muszę wam powiedzieć, że w naszym życiu również gdzieś są takie siły, które chcą całkowicie nas dominować. To, co Jehoszafat zrobił, to było bardzo naturalne. Po prostu się zląkł tego wszystkiego. Ale kiedy się zląkł, przez ten swój lęk, przez tą swoją bojaźń, która gdzieś tam się urodziła w jego sercu, z tego powodu, że nagle gdzieś w granicach jego kraju stoją wojska potężne, on postanowił zwrócić się do Pana. I to jest niezmiernie ważna zasada każdego człowieka, który nazywa się chrześcijaninem. Jeżeli się czegoś boję, jeżeli widzę zagrożenie wokół siebie, to pierwsze, co mam zrobić, samemu nie kombinować, moi kochani. Samemu nie kombinować nic w niczym, ale zwrócić się do Pana o pomoc. To jest najlepsze, co człowiek może zrobić. Dlaczego najlepsze? Dlatego, że kiedy my zwracamy się do Boga o pomoc, to uważamy, że On jest takim mocarzem, tak potężnym, tak wielkim, tak wspaniałym Bogiem, tak miłującym Bogiem, że może nam pomóc. Bo nigdy nie zwracamy się do kogoś, kto nie ma mocy, nie ma siły, nie ma możliwości, żeby pomóc człowiekowi, prawda? I przez to, że zwrócił się Jehoszafat do tego Boga, do swojego Boga, do Boga swoich ojców, przez to to, co się później wydarzy, będzie takim wielkim błogosławieństwem, ale nie uprzedzajmy faktów. Ogłosił też post całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie, Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego na wieki? Oni zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię imieniu Twojemu, powiadając: Jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed tą świątynią i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni i będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Oto właśnie teraz Amonici, Moabici i mieszkańcy gór Seiru, do których nie pozwoliłeś kroczyć Izraelowi, gdy szedł z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli. Właśnie oni tak nam się odpłacają, że ruszają na nas, aby nas wypędzić z Twojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. I to, co teraz czytałem, to była modlitwa, którą zanosił Jehoszafat, stojąc przed swoim ludem, przed Judejczykami. Stojąc przed tym ludem, zaczął modlić się. Przywódca tego ludu daje pewien sygnał i wzorzec, jak my mamy postępować. Wojska stoją w granicach. Nie ma takiej mocy w Judzie i w Izraelu. Izrael przecież też był przeciwnikiem Judy. Nie ma takiej mocy, nie ma takiej siły wojskowej, która mogłaby się przeciwstawić tej armii, która stanęła. Ale mamy Boga. Moi kochani, spójrzmy teraz na nas samych, na nasze życie. Czy my również nie stajemy bardzo często naprzeciwko jakiejś potężnej armii sami? Albo w tej społeczności? Albo jakiejś grupie domowej? Albo tylko w rodzinie? Czy my również nie stajemy naprzeciwko takiej armii i jesteśmy bezsilni, rozkładamy nasze ręce? Jakie zagrożenia mogą płynąć gdzieś z zewnątrz? Zagrożenia, które daje szatan. Jako ten lew ryczący, który chodzi, patrzy, aby oskarżyć. Jako ten prokurator, który idzie do Boga i mówi o nas wszystko. I mówi rzeczy najgorsze. Owszem, teraz mamy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ci, którzy Go wyznali. Mamy orędownika, który mówi nie. On wyznał swój grzech, a ja za ten grzech zapłaciłem swoją krwią. On został odkupiony przez moją krew. Ale szatan ciągle chodzi po tym świecie i patrzy, kogo by pochłonąć. Kiedy otworzymy Księgę Hioba, widzimy, na samym początku czytamy, że kiedy zebrali się synowie Boży, tam pośród nich również znalazł się szatan. Nie wiem po co, ale znalazł się. Znalazł się tam szatan, ten nas oskarżyciel, ten, który chce nas zwieść, ten oszust, który chce spowodować to, żeby nas oszukać w tym wszystkim, co daje nam Bóg. I on przychodzi do nas czasami w owczej skórze. Przychodzi do nas z propozycją. Z taką propozycją, jak poszedł do Ewy. I zadał taką pewną wątpliwość. Czy na pewno umrzesz, kiedy skosztujesz ten owoc? Ten owoc zabroniony przez Boga? Czy na pewno umrzesz? A może nie umrzesz? A może będzie wszystko w porządku? Czy na pewno musisz iść na to nabożeństwo? Przecież pracowałeś cały tydzień, jesteś zmęczony. Może pośpij sobie dzisiaj. Może sobie dzisiaj odpocznij. A czy musisz modlić się w swojej komorze dzisiaj wieczorem i wyznawać swoje winy i grzechy? A czy musisz w końcu to Słowo czytać, Boże? Już tyle razy to Słowo Boże czytałeś. Być może już znasz na pamięć to Słowo. Oj, znów jest jakiś czas, kiedy musimy zgromadzić się, iść na jakąś społeczność. Czy musisz iść na tą społeczność? I szatan ciągle będzie zadawał to samo pytanie, które zadał Ewie. Czy na pewno umrzesz, kiedy zejdziesz z drogi Pana Jezusa Chrystusa? Czy na pewno Pan Jezus jest jedyną drogą? Tyle dróg na tym świecie jest. Czy na pewno? A odejdź stamtąd. I to będzie do nas dochodziło ciągle. I ten bój, moi kochani, będziemy toczyli z mocami ciemności. Nie z ciałem i krwią, jak Boże Słowo mówi, ale z mocami ciemności. Ale szatan jest tylko stworzeniem. On nie ma mocy Pana Jezusa Chrystusa. On nie ma mocy Bożej. On jest owszem aniołem, który był wysoko postawiony. Tym aniołem, którego Bóg zrzucił za niesprawiedliwość, którą czynił. Za swój grzech, który wykonał przeciwko Bogu. Ale też on ma moc większą niż nasza. On jest sprytniejszy, moi kochani, od nas. Bardziej inteligentny jest niż my. On jest przebiegły bardziej niż my. Ale my mamy Jezusa. My mamy Jezusa, moi kochani. Tego, który zwyciężył moce piekielne. Tego, który po 40 dniach postu na pustyni został kuszony przez tego szatana właśnie. Który mu pokazywał cały świat. Obiecywał mu wszystko. Ale Pan Jezus pokazał nam, że nawet kiedy ciało jest słabe, kiedy ciało jest wypuszczone, to jednak umysł i duch, Boży duch, jest mocny. My jako ludzie bez Pana nie ostaniemy się. I powiem wam jedno, przegramy każdą bitwę. Każdą bitwę przegramy. Szatan wejdzie do naszych społeczności i będzie chciał skłócić jednego z drugim. Szatan wejdzie do naszej społeczności, na początku stanie u drzwi z grzechem, który ma nas zainfekować. I teraz, moi kochani, od was będzie zależało, czy ten grzech wpuścicie tutaj i ten grzech się rozprzestrzeni. Już nie w tym pomieszczeniu, ale w sercach nas wszystkich. Bo bój toczymy i ten bój to jest walka o naszą wieczność, o życie wieczne. Mało to tego. To jest walka o tych innych ludzi, którzy są, nie są jeszcze zbawieni. Jehoszafat, król żydowski, stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu, świątyni pańskiej i zaczął się modlić. W tej modlitwie nawet przypominał Bogu, że w tym przymierzu, zawartym pomiędzy nim a ludem izraelskim, było powiedziane, że jeżeli będzie zagrożenie, to oni staną tu w tym miejscu, w tej świątyni i będą wołać do Boga, bo On obiecał, że ich wyratuje. Przypomniał, moi kochani, o tym, co się działo. Ja na początku również przeczytałem to wcześniejsze rozdziały tego króla Jehoszafata, który posłał z książąt judzkich do tego, aby głosili Boże Słowo. Oni zabrali księgę Bożą, księgę przymierza zabrali. Zobaczcie, jak to było ważne. Zabrali tą księgę przymierza i poszli głosić Słowo Boże tym ludziom. Prawdę poszli głosić, bo prawda wzmocni każdego z nas. Dlatego, kiedy szatan mówi ci, bracie i siostro, że dzisiaj sobie odpoczywaj, bo akurat jesteś po ciężkiej pracy, to właśnie to jest czas, kiedy ty powiesz, nie, idę. Idę do społeczności, idę wielbić mojego Boga, idę wielbić mojego Pana, chwalić Go, czytać Boże Słowo, słuchać Bożego Słowa, bo tam jest moc. Bo tam jest moc. Paweł pisze list do Efezjan i mówi o zbroi, którą my, chrześcijanie, mamy przywdziać. W 16 chyba wierszu jest mowa o tarczy wiary. Tarcza wiary. Byliście kiedyś, może w muzeum widzieliście tarcze takich wojowników, ludzi. Ja swego czasu, kilkanaście lat temu, organizowałem pikniki rycerskie. I na żywo widziałem to, jak oni tam się, jak oni walczą. Ja myślałem sobie, że oni tak będą się pukać, tak lekko puknie tu, puknie, stuknie kogoś tam, że to będzie wszystko tak, no można powiedzieć, na niby. Ale te dwie drużyny, jak na siebie natarły, to te iskry leciały, tarcze no, w dżazgi szły. Był taki chłopaczek, który miał fajną, tą dużą tarczę. Ta tarcza była większa od niego, ale jak no, walczył z takim mocniejszym rycerzem, to na końcu mu została tylko rączka od tej tarczy. I musiał uciekać z pola walki, bo nic mu nie zostało. Taką miał tarczę. Inni mieli tarcze takie, wiecie, nabite ćwiekami, skręcone śrubami, jeszcze takimi kołami metalowymi jakoś to wszystko było związane. Było mocne te tarcze. No jak ci się tłukli, walili po tych tarczach, to te tarcze wytrzymywały napór. Był też taki wypadek, że specjalnie o tym mówię, bo to jest ważna rzecz, która pokaże pewien obraz. Niefortunnie jeden z tych rycerzy uderzył drugiego w rękę i taką miał rękawicę skórzaną i ta rękawica została przecięta i ręka została również przecięta. Trzeba było go zawieźć do szpitala, ale na każdym takim właśnie pobojowisku zawsze była karetka pogotowia, która tam udzielała jakiejś tam pomocy. Zawozili do szpitala. No i w szpitalu się pyta lekarz, od czego to się panu stało? No, rycerz mnie walnął i ten. I on myślał, że on jest napity, bo mówi, jaki to rycerze w XX wieku? Rycerze, dół walki na polu, bitwy i tak dalej, miecze, tarcze. Ale w końcu wytłumaczyli, że to jest pobojowiska, że to jest piknik rycerski i tak dalej. I tam zaszyli mu tą rękę. Wrócił i z powrotem walczył. Tak to wyglądało. I teraz wyobraźcie sobie, moi kochani, że my mamy ten przywdziać teraz ten pancerz i mamy mieć tą tarczę. Tarczę wiary, która ma co zrobić? Ma chronić nas przed tymi atakami, ciosami złego. I jaką będziecie mieć tarczę? Tą taką, co ten mały chłopak nosił z drewna i mu roztrzaskali ją po 20 uderzeniach? Czy taka tarcza, która będzie ripostowała każdy atak ciemności? Tarcza wiary? A wiara z czego jest? Amen. To jeżeli wam dzisiaj szatan mówi, że dzisiaj musicie odpocząć w domu sobie, a jest poranek, nie wiem, niedzielny na przykład, to co, wy chcecie teraz tą tarczę taką mieć mizerną? Jeżeli chcecie mieć tarczę mizerną, to później miejcie pretensji do Boga, że jak przyjdzie ten książę ciemności i będzie was tłukł tym mieczem niesprawiedliwości, złości, to po prostu się nie ostaniecie. Pretensje można mieć tylko później do siebie, że czegoś nie dopełniłem, moi kochani. Bóg nam daje, wyposaża nas we wszystko, co jest potrzebne, aby na tej ziemi pielgrzymować i nie zatracić tej wiary. Ale trzeba, moi kochani, słuchać tego wszystkiego, co Bóg ma do nas do powiedzenia. I ta księga, ta Biblia, którą my mamy, każdy z was ma Biblię. Ona jest pomocna dla nas wszystkich, abyśmy, czytając to Boże Słowo, wiedzieli, jak mamy się zachować w różnych sytuacjach. Mało tego, wam powiem jedną sprawę, że nawet jeżeli będziemy czytać to Słowo, to nieraz się zagubimy. Nieraz będzie nam trudno, nieraz nie będziemy mogli po prostu sobie w jakiś sposób tego wytłumaczyć naszego życia, które...